ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
To czwarty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Pracz.
Cześć wszystkim.
Bartek Rogacewicz.
Cześć wszystkim.
Ten głos pełen spokoju. Dobra, panowie, ponieważ dzisiaj czas nas goni, jest czwartkowy wieczór, myślę, że to żadne zdradzenie tajemnicy. To co, zacznijmy od razu. I ja chciałbym zacząć od, właściwie Damian zacznie. Opowie o grze, o której jest ciągle dużo, wszędzie słyszę, wszyscy w nią grają, wszyscy
nie
robią
wszędzie,
z niej.
Nie.
No nie tak, wszędzie. Bartka w domu
drodzy
nie
słuchacze,
ma tego.
Przed nagraniem odcinka zaliczyłem 10-minutowy wywód na temat tego, co mnie w życiu boli, więc jestem troszeczkę poddenerwowany.
I wbrew pozorom nie są to 4 litery.
Faktu, że nie wszyscy grają w tę grę, tylko gra w nią jakaś mała niszowa społeczność obecna na Twitterze.
Okej, dobra, no to mała niszowa społeczność obecna na Twitterze gra tą grę, a ja gdzieś ciągle o niej słyszę. Na szczęście Damian sprawdził tą grę, a mówię tutaj o PUBG, tak? Czyli Player Unknown Battlegrounds. Damian, powiedz w ogóle, o co tu chodzi, tak? Weź mi to na świetle, bo ja nie wiem.
Dobrze, już tłumaczę. Mhm. Miałem okazję zagrać właśnie w Player Unknown Battlegrounds z tego powodu, że dużo osób o tej grze mówi, dużo wbrew pozorom osób w tą grę gra. I ta gra zbiera bardzo pozytywne opinie. Stwierdziłem, okej, spoko, nie kosztuje jakiegoś majątku, bo to jest wydatek, ja wiem, około 150 zł.
Nie, to jak w ogóle nie jest majątek.
Nie, trzeba no wiesz, to jak na grę w porównaniu, nie wiem, z Wiedźminem Trójką plus wszystkimi dodatkami, czy GTA 5, no to jednak troszeczkę taniej. Czy jakimś Battlefieldem, nie wiem, jeden premium, coś takiego, no to jednak nie jest najgorzej. No i zakupiłem. Mam tam kilku znajomych z pracy, którzy grają, więc w porządku. No i postanowiłem sprawdzić ten fenomen, bo to warto dodać, że gra dalej nie wyszła jakby z wersji beta. Ona jakby dalej jest testowana, tylko że po prostu możesz sobie ją kupić już.
Typowa wersja beta, na Steamie rozumiem?
Tak, dokładnie, na Steamie. Mhm. I o co w tej grze generalnie chodzi? Pewnie większość osób zna tą grę, słyszała o niej, więc kojarzy fakty, ale przypomnę, to jest gra z serii Battle Royale, czyli większość graczy ląduje sobie na jednej mapie. I w zasadzie zaczynają wszyscy z takim samym ekwipunkiem i w czasie chodzenia po tej mapie, czy tudzież jeżdżenia albo biegania, gracze znajdują sobie ekwipunek. No i twoim zadaniem jest wyrżnąć wszystkich z mapy i zostać ostatnim żyjącym na mapie. Tutaj takim utrudniaczem jest tak jakby strefa, która zacieśnia się z czasem określonym, zmniejszając pole grania. Siłą rzeczy gracze w końcu, jeżeli na samym początku nie będą się tam, nie wiem, zażynać czy strzelać do siebie i tak dalej, to w pewnym momencie pole będzie tak wąskie, że no to będzie nieuniknione wręcz, że w końcu ktoś musi zostać jako ostatni. I przed Player Unknowns grałem w takie gry. Grałem na przykład w DayZ, też ze znajomymi, tylko w DayZ była taka różnica, że było dużo mniej rzeczy do znalezienia i pole się nie zacieśniało. Miałeś określony obszar mapy, po którym sobie chodziłeś jakby non-stop. Nie było żadnego zacieśniania się pola, który no, co jakiś czas cię ograniczał na tej mapie. No i przejdźmy teraz do samego PUBG. Czyli to, co w zasadzie mi się nie podoba. Po pierwsze, dla mnie to jest grafika, bo jednak mimo wszystko gra ma wymagań nie ma najmniejszych, ale graficznie no, bardzo daleko jej uważam do takiego Battlefielda 1, do Wiedźmina 3, czy nie wiem, na GTA 5. Myślę, że graficznie nie jest zbyt dobrze zrobiona, ale okej, wiadomo, że chodzi zawsze o grywalność. Spoko. Mhm. To, co mi się tak naprawdę nie podoba, to jest fakt, że żeby kogoś ubić w tej grze, na przykład z jakiegoś pistoletu czy coś, musimy w niego wypluć niekiedy cały magazynek. Nie cierpię takich gier. Jeżeli to jest gra typu shooter, a ta gra no niewątpliwie jest taką grą shooterową, to strasznie wpienia mnie, jeżeli muszę w gościa wstrzelić cały magazynek z jakiejś broni. Oczywiście są na przykład bronie jak snajperka, z której tak musisz strzelić, nie wiem, załóżmy raz w głowę, tak, ale ten gościu też nie ginie jakby, bo wtedy masz jakby tam określony czas, żeby go uratować, co też mnie z drugiej strony irytuje, ale przejdźmy jakby do meritum, czyli tego...
Kule.
Znaczy po prostu ja jestem zdania, że jeżeli, nie wiem, dostaniesz strzała w głowę, no to koniec, no to pozamiatane, dziękuję, do widzenia, dostaniesz, nie wiem, strzała w nogę, no to nie możesz biegać, dostaniesz 3 strzały w klatę, no też dziękuję, leżysz. A nie, że idziesz za gościem, wywalisz w niego cały magazynek.
W grach im większy, tym lepszy tak naprawdę.
Znaczy po prostu, wiesz, zawsze preferuję jakieś tryby hardcore i to w Battlefieldzie i w Call of Duty grałem. Ale właśnie tutaj, wiesz, nie dość, że wywalisz tego gościa cały magazynek, to tutaj jakby przez określony czas jakby twój teammate, jeżeli gracie w jednej drużynie, ma opcję taką, że może do ciebie przyjść uratować cię i wtedy jakby pomimo tego, że dostałeś na przykład, nie wiem, 5 pocisków z jakiegoś karabinu maszynowego, może cię podejść, jakiś tam uleczyć i se wstajesz i idziesz. Strasznie mnie to wpienia w tej grze właśnie, bo to jest Battle Royale, więc dla mnie osoba, która jest ostrzelona, powinna być ostrzelona. Dziękuję, dobranoc.
No tak.
No i to mnie bardzo irytuje. Irytuje też mnie jakby taka rozłożenie tych wszystkich broni i ekwipunku na tych mapach, bo to jest strasznie pogrupowane, że nie ma takiej równomierności, wiesz? Że jakby jest jakaś wioska i tak, w jednym domu jest wszystko, w innym domu nie ma nic, w trzecim domu jest połowa tego, co było w pierwszym domu, potem przez ten domów nie ma w ogóle kompletnie nic, jakby nic nie było na tej mapie, potem wychodzisz za wioskę, znowu jest pustka, potem jakimś, nie wiem, dębem, w cudzysłowie, leży znowu wszystko i potem znowu nie ma nic, więc to takie w ogóle dla mnie to jest bardzo niepomyślane, powinno być to bardziej równomiernie porozkładane, a nie, że wchodzisz sobie do domu i na przykład jeżeli ci się przyfarci, wychodzisz z domu uzbrojony po zęby i jesteś prawie nieśmiertelny, nie, i rozstrzelasz każdego po kolei, wychodząc z tego domku. No to jest głupie. I teraz chyba powiem, to jest bardzo kontrowersyjną rzecz i pewnie większość się ze mną nie zgodzi, ale strasznie wkurzają mnie te strefy, które się ograniczają. Uważam, że to dzieje się za szybko, bo tam bodajże masz półtorej czy dwie minuty pomiędzy tymi strefami, które się zacieśniają. Nie pamiętam dokładnie niestety. I moim zdaniem to jest trochę głupie, bo okej, przyspiesza rozgrywkę, przyspiesza jakby koniec mapy danej, ale jeżeli grasz na przykład teamowo z drużyny, na przykład w trzech gracie, to na przykład ja jestem taką osobą, która bardzo lubi sobie pograć taktycznie, lubi mieć czas na tą taktykę, jeżeli gra się na przykład właśnie w multi z jakimiś innymi graczami. I tudzież przez takie ograniczenia tych stref nie możemy jakby rozwinąć naszej taktyki, nie możemy sobie zagrać czysto taktycznie, co bardzo często na przykład robiłem w Battlefieldzie na trybie hardcore, czy właśnie nawet w Call of Duty, żeśmy grali z chłopakami. Wiem, że Call of Duty nie ma zbyt dużo nie ma zbyt dużo wspólnego z realizmem, no ale jednak. A te strefy mogłyby się jakby zmniejszać, nie wiem, co 5 minut. Może gra by straciła takiej dynamice, ale przynajmniej można było zagrać bardziej teammate'owo, tak bardziej zespołowo. Nie trzeba po prostu gonić non stop do tych stref, które się zmniejszają, nie? Bo tam w zasadzie nie ma takiej przyjemności z jakiej eksploracji, takiego, wiesz, takiego pomyślenia, czegoś takiego. No tak, ja to tak odbieram. Ogólnie gra jest w porządku, jest poprawna, ale żeby porwała mnie jak większość innych graczy, czy tudzież na Twitterze widocznych, czy na forach piszących, czy jakby nawet na YouTubie masa ludzi ostatnio zaczęła właśnie grać z tego gameplaye, czy na Twitchu jakieś streamy, to nie porwała mnie ta gra. Jeżeli są znajomi, będą chcieli ze mną grać, w porządku, zagram, nie mam, okej, ale szału tak naprawdę nie ma jak dla mnie.
Okej, spoko. Powiedziałeś to, ja nie grałem, Bartek nie grał, ja nie mam nic do dodania.
Pewnie grać nie będziecie, znając was.
Nie, ja na pewno nie.
Raczej nie gracie.
No cóż, no dobra, okej. Okay. Panowie, to przejdźmy dalej. Ja powiem coś może teraz, już w zeszłym tygodniu chciałem
Mądrego.
O tym
opowiedzieć.
Tak, chciałem w zeszłym tygodniu już o tym opowiedzieć, ale zapomniałem, tak bywa. A chciałem opowiedzieć o tym, że we wrześniu pojawił się dodatek wydany do... Przez taki team deweloperski, tutaj mam napisane Project Development, whatever. Tak czy owak, pojawił się...
Nietypowa nazwa teamu deweloperskiego.
Co nie? Oni stworzyli też Substratum, słynny system do teamowania w ogóle w Androidzie i tak dalej. I dodatek nazywa się Andromeda Substratum i wniósł on możliwość teamowania niezrutowanych urządzeń z Oreo na pokładzie. Między innymi Pixela. I nie
co
będę
to znaczy teamowanie niezrutowanych urządzeń?
O. Człowiek używający produktów Apple nigdy tego nie zrozumie.
Ja wiem, co to znaczy, ale nasz słuchacz nie musi wiedzieć, frajerze.
Wiesz co, w tym momencie się obrażam, pakuję mikrofon do plecaka i idę nagrywać gdzie indziej. Pa. Nie żartuję.
Nie, no generalnie chodzi o urządzenia, które są po prostu stokowe bezpośrednio od operatorów, nic z nimi, albo nie od operatorów, tylko ze sprzedaży, nic z nimi nie zrobiliście. I jeżeli nic z nimi nie zrobiliście, to możecie sobie zainstalować taki oto dodatek, który pozwoli zmienić wygląd waszego smartfona. I zawsze było tak...
Wygląd interfejsu?
Interfejs. Co to jest interfejs? Tak? Po polsku przetłumaczymy to jako międzymordzie. Mniej więcej. Więc wiesz. Więc na razie dzisiaj idą suchary, jak w najnowszym filmie Patryka Wegi. Więc wiesz. Czy botox? Botox. No, generalnie można
Jezus,
zmienić...
Muszę przyznać takie wyznanie Bartka na dziś. No. Jak mi siostra mówi, że musi obejrzeć nowego Pitbulla, to jest mi smutno.
No słuchaj, suchary, które lecą...
Wolę, jak mi znajomi mówią, że Ucho Prezesa jest śmieszne. Pomimo tego, że ja Ucho Prezesa oglądam czasami do kawy i mi to nie przeszkadza, niczego nie żałuję. Ale Boże drogi...
Bartek, Bartek, przestań, słucha... bo pryska czar podcastu technologicznego.
Wiem. Przestałem.
No, dobrze.
Nie dostałem jeszcze maila swoją drogą, kto wie, ten wie.
No właśnie, okej. Okay. Więc tak, Andromedę możecie sobie zainstalować, Andromeda Substratum. Do tego dorzucacie sobie sam Substratum. Andromeda Substratum kosztuje 2,99 w dolcach. Teraz jest chyba jakaś promocja $1,99, ja zapłaciłem 8 zł w zaokrągleniu. I kiedy sobie te dwa urządzonka zainstalujecie, do tego dorzucicie sobie, to trzeba podłączyć do komputera. Nie będę mówił szczegółowo instrukcji teraz, to nie ma większego znaczenia, natomiast dam link do filmiku na Android Police bodajże, który pokazuje krok po kroku, jak sobie to takie cudo zrobić. No i kiedy zainstalujecie te dwa oprogramowania, będziecie mogli cieszyć się tym, że wasz Pixel na przykład zmieni swój wygląd i interfejs zamiast biały będzie czarny, albo brązowy, albo zielony, albo jakiś sobie wybierzecie. Teamów, czyli skórek dostępnych jest dość dużo. Jedne są płatne, drugie są bezpłatne, ale większość to skórki płatne. No i tyle. Wygląda to naprawdę spoko. Wpływa na co ważne, wpływa na interfejs nie tylko podstawowo systemu, ale potrafi wpływać też na interfejs aplikacji, takich jak Twitter, Instagram, nie wiem, Google Keep, Google w ogóle samej podstawowej aplikacji i tak dalej, i tak dalej. To jest akurat bardzo fajne, że jakby jest totalna zmiana systemu, chociaż nie z każdym programem to współpracuje, ale jest to duża liczba. Na przykład taka ciekawostka, jedna ze skórek współpracuje z Twitterem, ale nie współpracuje już z klientami alternatywnymi, takimi jak Phoenix. No więc tak to wygląda. Polecam, kto ma ochotę, działa bezproblemowo. Polecam sobie przetestować. Jeżeli ktoś jeszcze nie znał Substratum, no to też chyba jest dostępne dla Samsungów, jeżeli dobrze pamiętam. Więc na pewno dla Galaxy S7. A jeżeli nie, to na pewno znajdzie się jakiś wielki fan Samsunga, który mnie poprawi.
Okej, okay. A jeszcze pytanie do ciebie. Czy zdarzyło ci się, żeby ci się to wysypało w jakikolwiek sposób? Czy były jakieś nieścisłości?
Nie. Natomiast w Teamie, które zainstalowałem, nie pamiętam, jak on się nazywa, Pixel tam ładuje się z tyłu teraz. W Teamie, który zainstalowałem, są drobne takie popierdółki, problemy. Na przykład czasami jest tak, że napis jest koloru czarnego, a tło jest koloru grafitowego. Jak się domyślicie, widzę wtedy literalnie nic. No, troszeczkę. Więc w dwóch czy trzech miejscach takie cuda się pojawiają, ale generalnie nie ma z tym większego problemu, chociaż coraz bardziej skłaniam się, żeby wrócić do oryginalnego wyglądu, bo jakoś tak się przyzwyczaiłem, ale to jest jakby problem pierwszego świata już tak totalnie bardzo, że wcale. Dobra, coś do dodania ktoś? Nic, dziękuję.
Jak to znaczy, tylko jeszcze powiem, instalowałeś XDA Developers, jak rozumiem?
Tak, tam w filmiku. Tak, na filmiku, którego używałem, jest cała instrukcja. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to instalowałem. Ale to jest banalne. Naprawdę. To jest tak idiotoodporne, że Boże, nie wiem. No, nawet w Ucho Prezesa by sobie z tym poradzili, na pewno.
No, ale warto.
No, dokładnie. Znaczy, warto sobie sprawdzić. To nie jest żaden ten, co ważne. Tu nie trzeba nic wielkich, żadnych wygibasów robić. Naprawdę...
Nie musiałeś robić żadnego, nie wiem, pełnego...
Nawet restart. Nie, co ty? Nie, nic tego typu. Prosta instalacja. Jedyne, co potrzebne jest dodatkowo, to komputer. Bo trzeba podłączyć...
Ale przez konsolę?
Wiesz co? Zadajesz mi pytania typowego androidowca z forum android.com.pl, a ja wbrew pozorom się na takich rzeczach nie znam. Tak, raczej trzeba włączyć narzędzia deweloperskie. Nie używasz w ogóle konsoli.
Okej, ale to wrzucałeś po prostu na pamięć smartfona i potem z poziomu recovery wrzucałeś...
Ej, stary, nie możesz to znaleźć w tutorialu?
Nie, spokojnie. Chłopak chce wiedzieć.
Generalnie, tak, chcę wiedzieć teraz.
Generalnie nie. To się robi w narzędziach deweloperskich. Włączasz opcję debugowania USB, następnie podłączasz do komputera kabelkiem i tam odpalasz specjalny soft pobrany na Windowsa i on się łączy z aplikacją na telefonie, którą wcześniej instalowałeś.
A, czyli to bardzo sporo.
Nie ma żadnej konsoli, nie musisz nic restartować ani przez tylko do narzędzi deweloperskich musisz wejść, aby włączyć debugowanie USB. Tyle.
Okay. To prosto, nie, to nie ma problemu z takim rzeczami.
To jest banał, stary, po prostu taki, że mała bania. Naprawdę. Panowie, zmieńmy jakby taki trochę...
Mój ewentualny diss na Damiana a propos szukania tutorialu wynikał z tego, że Damian założył, że użytkownicy Apple'a nie wiedzą, co znaczy na przykład root.
Nie na użytkownika no, myślę, że muszą nie wiedzieć, co
wiesz, nie wiem, czy wiesz, ale łatwiej jest wejść do poziomu roota na tym Macu, przed którym siedzę, niż na tym twoim smutnym komputerze z Windowsem.
Poczułem okay. się pociśnięty i mój PC też poczuł się pociśnięty i jest
płaczę.
Myślę, że każdy PC, tylko żeby znaleziono Apple, czuje się pociśnięty.
Tak, tak, wiemy, a później słyszymy, jak to, jak ci świetnie wszystko działa, co nie?
No, ale o wywyższeniu się Apple nad innymi markami będzie jeszcze.
Tak, a w ogóle ten, tylko Bartek zapytam, masz nowego iOS-a?
Nie.
Nie instalowałeś jeszcze, okej. Okay. No bo czekam na, wiesz, w jakimś odcinku musimy zmieścić twoje pierwsze wrażenia, czy nie ma z
to ja problemu. Może najpierw kupię sobie iPhone 8, a potem będę mówił.
Ale nie, no przecież może zainstalować.
Czyli jednak kupujesz?
Znaczy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w sensie myślę, że jednak kupuję, to fakt, ale zmierzam do tego, że po prostu iOS 11 podobno nie chodzi tak dobrze, jak to zwykle pierwszy iOS, w sensie te pierwsze wersje nowego iOS-a. Więc ja nie chcę ryzykować, w sensie nie chcę mi się z tym bawić.
Okej, okay, ale ósemka będzie nowa, w sensie mała wersja, czy ta duża jednak?
To jest dobre pytanie.
Aha, cały czyli dalej się zastanawiasz, rozumiem.
Mhm. Okay. Bo kurde, jak widziałem, jakie zdjęcia robi ta ósemka plus, to tak...
No, spoko jest, a jeżeli chodzi o aparat, to jest petarda, moim zdaniem.
No ja myślę też, właśnie system operacyjny myślę też bardzo petarda. I ogólnie myślę też,
i zwłaszcza że... design od frontu.
Tak, i w ogóle myślę, specyfikacja petarda, bardzo mi się podoba to, jak wiele się zmieniło w odniesieniu do mojego obecnego telefonu.
Szczególnie nowy wygląd, nie?
Ogólnie petarda, no.
Sam raz, żeby zapłacić 4000 zł.
Bartek, szybkie pytanie, na czym odtwarzasz wideo na Macu? Bo dostałem tu szybkie pytanie na
Telegramie. Na Netflixie albo na YouTubie.
A, okej. Okay. Nie, pytałem jakiś, wiesz, player. Dobra.
No VLC używam czasami. Jak
a, VLC działa, no tak, okay. Panowie, porozmawiajmy o czymś zupełnie innym. Taki marketingowy bardziej temat, który jest powiązany z nami. Na Business Insiderze znalazłem coś takiego. Najważniejsze marki 2017 roku.
2017.
O tak, dziękuję za poprawienie. Masz rację, 2017 roku. Na szczycie rankingu same firmy technologiczne. Na pierwszym miejscu Apple, na drugim Google, na trzecim Microsoft. Czyli mamy klasykę firmy
technologicznej. Wielką trójkę technologiczną, nie?
Tak, w ogóle tutaj później Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, fajnie wszystko.
Warto zaznaczyć, no, że Amazon na piątym miejscu zanotował 20% skok.
Co ważne, w tym rankingu tylko 3 miejsca są zajmowane przez firmy, które nie są związane z technologią w pierwszej dziesiątce.
Zgadza się, ale przecież na 8 miejscu jest Facebook, na 5 Amazon. Czy Amazon, jak to
no,
niektórzy
mówią. To są firmy technologiczne, stary.
No tak. Czekaj, no powiedziałeś, że jeszcze raz powtórz tak to, co powiedziałeś, bo nie zrozumiałem.
Że tylko 3 firmy w pierwszej dziesiątce nie są związane z technologią.
A, okej, okay. Tak.
To jest
tak.
Bardzo ciekawe, co ci tak naprawdę
ja
można
tam
powiedzieć,
widzę tylko jedną.
Tak, dokładnie, można by nawet powiedzieć, że tylko Coca-Cola nie jest związana z technologią.
No tak. A w drugiej dziesiątce, jak sobie patrzę, to tak naprawdę nie ma... Zastanawiam się, czy jest coś, co by mnie zaskakiwało. Poza tym, że HM jest przed Zarą, to wiecie, no to... No okej, okay, no tak naprawdę
nie
Intel
nie zaskakuje jest... na przykład to, że Audi nie ma w tym zestawieniu.
Znaczy nie Audi, samego koncernu Volkswagena.
Volkswagen właśnie, jak już.
No to jeden... No,
no to faktycznie, nie, to no. Może być pewne zaskoczenie moim zdaniem, tak.
Albo Forda nie ma.
Znaczy tu chciałeś powiedzieć General Motors, a nie Ford.
Dokładnie.
Nie, no ale
kolega
Ford
trochę
Ford,
nie
wie. Stary. Albo tak
no nie, bo czy... Ford jest pod General Motors.
Ale stary, pierwszy samochód Ford te...
No okej, okay, a co to ma do rzeczy? Bartek, ty dzisiaj lepiej idź już spać.
Nie, ja idę dzisiaj na melanż po nagraniu. Ford widać. Byłby nawet spoko. No ale tak. Dobra, nieważne. Ja, mi się wydaje po prostu, wydaje mi się, że Ford jest taką marką, która jest dosyć dobrze znana, ale to może tylko mi się tak wydaje.
Znaczy mnie bardziej zaskakują takie marki jak Louis Vuitton na 19 miejscu.
No,
nigdy bym się nie spodziewał, że taka firma tu się znajdzie. Nie dziwi
no, ale
mnie
obecność. Stary, w tym roku Louis no. Vuitton miało kolaborację z Supreme.
Ale Supreme tu nie ma, sorry. A teraz pytanie za milion, panowie, trochę na ignorancję. Co to za firma SAP?
No właśnie to się zastanawiam.
A to ja też nie wiem.
A, widzisz, a znajduje się tutaj w tym rankingu. I to na pozycji 21. Więc przed Pepsi, przed Ikeą chociażby. Ja mogę wam powiedzieć, że to, co tutaj widzę, to jest SAP, to jest oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 72 roku już.
Firma z tradycjami, no.
No, słuchajcie, no dokładnie. No nic, o tym nie ma co tutaj więcej rozmawiać, więc przejdźmy dalej.
Czekajcie, a Cisco? Co to jest Cisco?
Cisco Systems? No, to też zajmują się stricte, podobnie jak Cisco, podobnie jak Oracle, zajmuje się softem, czy oprogramowaniem, tworzeniem. No nie mają, pamiętam, routery też, jeżeli dobrze kojarzę.
A, no dobra, dobra, rozumiem. Czyli takie tam rzeczy nieciekawe.
No, mi się zawsze nie Cisco samo, tylko Cisco Systems, tak zawsze tą firmę nazywałem, ale amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne. Największe w branży sieciowej na świecie.
No. Dziwi mnie fakt, że w pierwszej 25 nie ma żadnej linii lotniczej. Tak, wiem, zboczenie zawodowe, powiecie i tak dalej, ale takie linie jak Emirates mogłoby się wydawać, to mają flotę tam 300 samolotów.
United Airlines.
Nie, to nie jest dobra linia. Mogłoby się wydawać, że będą, no, załapią się do tego, tego zestawienia, przynajmniej na pierwszym 25 miejscach.
No, widzisz, ale wiesz, ale to jest tak...
Przepraszam, że ja wchodzę w słowo, ale to jest tak samo jak Adidasa nie ma na przykład.
Znaczy dla jasności, to może tak małe w drodze uzupełnienia. Ford jest 33, Audi jest 38. A w
poszukiwaniu. Czyli jednak rozbili na marki Ford i Audi.
Tak, bo jak się patrzy na Zarę, to też tak. Ten.
No
tak,
bo panowie, bo to nie. Jezus, bo to jest. Damian, widzisz?
To nie są firmy, to są marki.
To są marki.
Dokładnie.
No dobra, niech ci będzie.
Więc tutaj może małe wyjaśnienie, że na setnym miejscu, panowie, jest Lenovo. Wyżej jest Tesla, wyżej jest Johnny Walker, wyżej jest Smirnoff, wyżej jest na przykład Santander.
O, Ford jest, no to powiedziałeś, 33.
Tak, 33.
Dobra, HTC?
Co?
HTC na którym?
Nie, zapomnij.
Nie.
Volkswagen 40.
Tak, patrzę sobie na przykład, co jest przed, widzę, że tutaj Dior jest. Discovery,
Boże,
Mastercard.
Adidas 55, Adidas 55, ale jest, to no to
ale jest tak samo, a 56 jest Adobe.
Boże, wiesz. Zobaczyłem logo Starbucksa i tak mi się napił kawy. A jest tak późno.
Trzeba było sobie zrobić przed odcinkiem, a nie chłopaku. A ja zobaczyłem logo Jacka Danielsa i tak bym się napił. No, także tak. No, panowie, lećmy dalej. Nie ma o co tutaj więcej.
O, patrzcie, a no. Nowy jest Netflix w rankingu.
No tak. A tak, jest faktycznie nowy Netflix.
Na i pozycji... Salesforce. Stary Salesforce jest na 84 miejscu?
No widzisz.
Ale zwróćcie uwagę w ogóle, jaka to jest wielka zmiana. No bo tak jak Netflix to tam pół biedy, tam nie wiem, Starbucks czy inne shity, Tesla, whatever. Ale słuchajcie, Salesforce przecież to jest startup, który stworzył swój CRM i go strasznie rozbudował. To jest w ogóle niesamowicie. Przecież to pokazuje na jaką skalę w ogóle to działa. Ja nie wiem. Ja dzisiaj mam słowotok.
Spoko.
O, ciekawi mnie obecność takich marek jak Pampers.
No stary, jak to się mówi.
No jak to się mówi?
Kupię siła.
Właśnie. To jest piękne. Jak to było
puenta, chłopaka? Puenta tego odcinka.
Dokładnie, w kupie siła. A pamiętaj, że jak to było w chłopakach nie płaczą, to jest życie. Widzisz. Kto widział, ten widział. Okej, panowie, lećmy dalej, bo już tutaj czas nas goni. Jak ja to zawsze mówię. Chciałem, żebyśmy porozmawiali jeszcze o drugim jakby temacie powiązanym, a mianowicie rynku smartfonów tym razem. Można było znaleźć artykuł na GSM Maniaku, który mówił o rynku smartfonów w Polsce. Na to pytanie spróbował odpowiedzieć Device Atlas, który prześledził ruch sieciowy ze smartfonów również w Polsce. Dzięki temu wiemy, jakich telefonów używają Polacy. I teraz... Patrzę sobie tutaj na to, jakie były najpopularniejsze modele i jak widzę o tym, że to jest Samsung Galaxy J5, Huawei P8 Lite i Samsung Galaxy A5, czyli...
A5 tej pierwszej generacji, 2015
roku. Tak. To sobie myślę, no tak, w ogóle mnie to nie dziwi. W Polsce rządzą telefony od operatorów, jak dla mnie.
Tak, takie, wiecie, takie bardziej zetafony popularne, nie? Jak to kiedyś było w tych reklamach wszystkich.
Biedafony.
Nie, zetafony ładnie brzmi, no umówmy się.
A wiecie, A5 tam... To jest tak naprawdę smartfon dla mnie, no już okej, okay, ale te, wiecie co jest najgorsze? Te wczesne wszystkie Androidy były takie przecinające się i one robiły ten cały negatywny jakby szum.
Samsung Galaxy Trend na przykład.
Mhm. Nie, ale albo... nie, chwileczkę. To nie jest tak, że te telefony są lepsze, stary. To jest dalej średnia półka, dalej są tak... Nie, ja nie uwierzę w to, że Samsung Galaxy A5 czy tam J5 to jest dobry telefon. No przepraszam bardzo.
Nie, A5 ta pierwszej generacji jest całkiem w porządku, uważam. Już.
Ale A5 na przykład obecna 2017 to jest mocny telefon.
To jest konkurent tak mocny... flagowców.
Tak, przepraszam, iPhone 8. Tak mocny jak iPhone 8, bo już chciałem powiedzieć, że nie tak
mocny. Ale to czekaj, z tym zaczekamy do końca. Ale chodzi mi, że A5 z 2015 roku to jest naprawdę porządny średniak moim zdaniem. Tamty czas to naprawdę spoko średniak był. Ja tak uważam.
Stary, ja przepraszam, ale jakby jak rozmawiamy o tej technologii już parę lat i to ja tak co roku słyszę, że jakiś tam telefon na tamte czasy to był porządny średniak. Ogólnie rzecz biorąc, moje zdanie jest takie, że tak, masz Sławku rację, to są rzeczywiście takie zetafony, dlatego że wiem, że w tych okolicach jak telefon kosztuje tamte 900 zł, to zazwyczaj jest tak, że w takim Orange czy gdzieś, to tam możesz dostać tam abonament za 5 dyszek.
Mierzy, do tego nie 200 wiem, złotych. Złówkę, nie?
Do tego 200 zł wpłaty własnej, bo to jest standard przy takich telefonach za 900, że masz te 200 zł musisz zapłacić sam, tak żebyś poczuł ten luksus i się baw przez 24 miesiące. Pływaj w tym ekranie AMOLED.
No ale wiesz, tak naprawdę śmiechy chichy, ale de facto te telefony dzisiaj średniaki, a wcześniej średniaki, to jest duża różnica i tak naprawdę A5 to nie kosztuje teraz 900 zł, tylko A5 to już jest taki naprawdę porządny ten. I jakbym ci miał powiedzieć, Samsung Galaxy A5 chyba kosztuje 1700?
Nie, 1600 zł, 1500 w sklepach bez żadnej promocji. No, a właśnie. W dniu premiery kosztowało 1800 zł i Galaxy A5 2017 wydajnościowo jest bardzo zbliżony do Galaxy S6.
No, więc tutaj mówimy tak naprawdę, akurat te telefony zostały podciągnięte, ale prawda jest taka, że to są cały czas zeszłości, właśnie to, co powiedziałeś, Bartku, to jest te 24 miesiące wstecz, jakbyśmy sobie wzięli, bo taki jest polski rynek, u nas rządzi operator, tak? Mało kto jest takimi zboczeńcami jak my, że kupujemy telefony z otwartej sprzedaży. Moim zdaniem to cały czas z tego wynika. W ogóle ktoś mógłby zrobić takie coś, że porównać, które telefony, wiecie, są, ile telefonów sprzedają operatorzy i tak naprawdę, które z tych telefonów są jakby, wiecie, tak zwane właśnie mid-range'e i które u operatorów są najpopularniejsze, a które są na przykład najpopularniejsze, jakby nie było operatorów. Pewnie to nie jest wykonalne, żeby to sprawdzić, ale mimo wszystko to byłoby intrygujące, moim zdaniem.
Jeszcze, znaczy ja myślę, że takie dane na pewno operatorzy posiadają, tylko po prostu ich nie upubliczniają.
Dokładnie tak.
Następną ciekawą sprawą, jeżeli chodzi o rynek Polski, dla mnie jest na przykład fakt, że jesteśmy jednym z krajów, które nie lubią dużych smartfonów. Bo zauważyć można, że około 5-calowce to jest prawie 30% no naszego rynku. No, a 4-7-calowce to jest 11%.
Ale czekaj, Damian.
Zaczyna się.
No na
drogi
co czekamy?
Panie!
No? Czas na wielkiego dajmo, dajesz.
Nie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po prostu... No w średniakach nigdy nie było takich, w sensie były w sumie, ale wydaje mi się, że w średniakach nie było takiego lansowania tych dużych rozmiarów ekranów, że bardziej te duże rozmiary ekranów jednak były przypisane mimo wszystko do flagowców. I to z tego wynika, że po prostu większość ludzi w Polsce, poczekajcie, bo czy ten ranking dotyczy sprzedaży w tym roku, czy dotyczy ogólnie tego, z czego korzystaliśmy w tym roku?
Nie, to nie dotyczy tego roku. Dane w Polsce pochodzą z 2000... Czekaj, najczęściej używane obecnie, a nie. Nie, z tego co widzę, to są.
Z drugiego kwartału 2017 roku.
Tak. Drugi kwartał 2017 roku. A smartfony, które najczęściej są w Polsce używane, pochodzą z 2015 roku.
Aha, no to moim zdaniem to jest tak, że 5 cali wynika na przykład z tego, że wiem u siebie na przykład po ludziach, którzy siedzą w biurze, że oni korzystają z 5-calowych telefonów, ze średnich po prostu, bo w tym średnim segmencie nie ma tak dużo tych dużych ekranów.
Znaczy pewnie tak jest. Pewnie jest tak właśnie, że to jest też wynik tego, co jest używane jako najpopularniejsze smartfony. Skoro najpopularniejsze smartfony akurat mają taką wielkość, no to takie telefony są, ale powiem wam szczerze, na przykład zastanawiam się na tle takich, jak patrzę na swoich rodziców, którzy poszli do operatora i wzięli, wiecie, żeby był fajny i za złotówkę i żeby sobie tam banglał, no to faktycznie, no to takie telefony...
Żeby się klikało przy pana.
No tak, nie, no to jest po prostu... Teraz akurat dużo osób nie pyta o możliwości zakupu jakiegoś tam telefonu, nie od operatora, dostaję takie pytania.
Ty wiesz, że oboje moich rodziców ma iPhone'a? Właśnie sobie z tego zdałem sprawę.
Wow.
Moja matka ma 7 czerwonego.
No to
super,
no to,
rodziców, Bartek. Super.
No to niewątpliwie teraz będziemy idealnie
się nadawać. W domu nigdy się nie przelewało.
Tak, dokładnie. Tylko będzie można jeszcze bardziej powiedzieć, że ten, że bogate dzieciaki dorwały się do mikrofonów. Słuchaj.
Jaki to jest banger.
Dziękujemy, Bartku, za to wyznanie. Z życia osobistego.
Nie wiem, dla mnie na przykład ciekawe jest to i w sumie potwierdzeniem tego najpopularniejszych smartfonów w Polsce. Bo top 5 procesorów, które można znaleźć w polskich smartfonach, to jest Snapdragon 410, czyli takie Samsungi jak Motorola Moto G3 albo Galaxy właśnie J5. Exynos 7 Octa, tylko to jest troszeczkę naciągane oczywiście, bo to jest jakby rodzina procesorów, to nie są poszczególne modele, ale to jest właśnie A5 2016 albo Galaxy S6. Snapdragon 400, czyli taki no dziadek, jakby to nie powiedzieć, nie? Jeżeli chodzi o taki procesor, to jest niezły dziadek, bo to LG G2 Mini, więc to już ładne 4 lata będą.
No. Ale stary, kogo obchodzą, jak ludzie kupują telefon, to mają w dupie
Wiem, ale na przykład jak patrzę na to zestawienie i widzę takiego Snapdragona 400, który w dniu premiery był dla mnie nieużywalny i ludzie potrafią dalej go używać po tych 4 latach, gdzie dla mnie on jest jeszcze bardziej nieużywalny, to zastanawiam się, co
No bo dostali od operatora, to co mają zrobić? Wyrzucić? Przecież to jest zapłacone, to już
bo
było...
umowa na 5 lat podpisana na 72 do ładowania.
Telefon za złotówkę z umową za 5 lat, no to
ile zapłaciłeś za telefon? Złotówkę. A ile
to była promocja. 30... A ile masz internetu? Jakiego internetu?
100 mega.
Tak, ale nie. Spotykam cały czas ludzi. Którzy mają, wiecie, 100 megabajtów.
Ja strasznie w tym odcinku, ale rok 2017, 100 megabajtów internetu w miesiącu.
Ja to jest stary, ja znam ludzi, którzy nie używają w ogóle internetu w telefonie.
Jeszcze ci powie, że ci starcza, bo mówi, ja tylko rozkład jazdy autobusu sprawdzam.
Znam takich, no, to fakt.
O Boże drogi.
No ale wiesz.
Nie mogę, umieram.
Dla niektórych telefon ma na telefonie grasz w gry. Też takie osoby, jedną znam taką co najmniej.
Tak, taki, wie pan,
dobra.
Dla Ziutka dobry z grami.
Jeszcze
Samsung
ten.
Galaxy Mini.
Bartek, do boju, bo ten, ale czekajcie. Jest jeszcze jeden temat. Zostawmy już procesory, tylko jeszcze chciałem zahaczyć o ten...
System operacyjny?
Tak, Android versus iOS, że w Polsce oczywiście rządzi Android, ale to też jakby, wiecie, jeżeli...
Wiadomo, zetafony, nie?
No tak, Android rządzi najbardziej w Tanzanii, Boliwii, Indiach i Panamie, no to co tutaj dużo mówić, tak? No powiedzmy sobie głośno, no, jak mi ale Apple mówi, że są telefony dla biedoty, no to przecież można się co najwyżej śmiać, tak?
No ale ogólnie są ciekawe kraje przed nami, nie? Jamajka, Argentyna, Izrael, Kenia, Pakistan, spoko, takie bardzo spoko.
A na przykład iOS jest popularniejszy dużo bardziej w Japonii, w Danii, w Australii, w Stanach, w Szwajcarii, no
to mnie
w Kanadzie.
Dziwi,
i tak dalej. A nie, mnie nie dziwi w ogóle. Jak cię dziwi, że w Stanach jest
iOS? Znaczy mówię, że nie dziwi mnie, że w Stanach.
Okej. W tych krajach Android jest mniej popularny i to dużo mniej popularny niż iOS, więc rządzą tam.
O, to ciekawe. IPhone. Myślałem, że w Niemczech bardziej popularny jest na przykład iOS, a okazuje się, że nie.
Bo to też jest kwestia właśnie... Znaczy myślę, że Europa z pewnymi wyjątkami może skandynawskich takich bar albo małych krajów, jednak tam im większy kraj z wyjątkami takiej Japonii, wiecie, już mówię tego dalekiego, ten czy Amerykanów, no to tutaj będą rządzić jednak Androidy ze względu na to, że tutaj jest większy przekrój, mam wrażenie, mocniejsze uderzenie Samsunga, mocniejsze uderzenie Xiaomi i tak dalej. Więc myślę, że tutaj będzie ten Hiszpania to Android, Chorwacja to Android, takie wiecie, takie midrange'owe kraje, ale Francja to też Android, no bardziej, Niemcy też Android, tak jak powiedziałeś, Włochy też Android, tak? Więc wiesz, więc pewnie
Francja,
z tego
Francja jak zwykle zawiodła.
No.
Więcej Androida niż iOS-a.
No nie? Ale pomyśl, jesteś w dobrym towarzystwie, słuchaj. Japonia, Dania, Australia, Stany Zjednoczone. Wiesz,
tak,
Kanada.
Moja siostra też ma iPhone'a.
No, tak, u ciebie w rodzinie Androida nigdy nie widzieli, więc wiesz.
Tak, to jest, wiesz, jak dotykają Androida, to tak parzy, nie? I tak,
nie, Samsung Galaxy S8, blech!
Słuchajcie, ja przepraszam, że ja wrócę do tych tematów na całe życie, tych umów na całe życie, ale moja prababcia, która ma lat 90, 2 lata temu strzeliła sobie, słuchajcie, netbooka no. Na jakiejś tam umowie na zasadzie wygraj w życie netbooka z T-Mobile. Stary, 5 lat płacenia za netbooka z internetem mobilnym, tam nie wiem, 5 gigabajtów.
Wow.
Stawiam rok 2017 i moja babcia buli za netbooka, który ma w internetu 5 gigabajtów miesięcznie.
A na pokładzie Intel Atom, tak?
Tak, na pokładzie Intel Atom, mordo, najlepiej.
Samsung
no,
Galaxy S2 jest szybszy. Naprawdę, to jest niesamowite.
Ale jeszcze jest jeden banger, bo stary, myślałeś, że tablety z Androidem umarły? Co ty? Naprawdę nie, dlatego że moja babcia, czyli córka mojej prababci, to może u nich mają, może to jest jakby tak we krwi, ale ona akurat z Orange, stary, wzięła Samsunga Galaxy chyba Note? Albo Tab 3? 8 cali. I stary, no tablet ogólnie był spoko przez 2 miesiące, ale jakby moja babcia raczej go nie używa i chyba ona go tylko nosi w torebce, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że jakby się w niego wyposażyła, ale powiem ci, że to jest w ogóle tragedia.
Mhm. Dobra. Okej, okay, lećmy dalej. Coś jeszcze do dodania? Czy chyba panowie
nie, to wszystko, nie?
Oczekiwałem
dobra.
Jakąś reakcję, nie wiem, minutę ciszy.
No co mamy ci powiedzieć? Opowiedziałeś nam o swojej babci i prababci. No ja współczuję netbooka, bo w netbooka wejść tak na długo, no to ja miałem MSI U100.
Ale wiesz, jaki prababcia ma jeszcze problem? To jest w ogóle stary najgorsze, że chce być w porządku, więc nie może żadnemu z wnucząt oddać tego netbooka, no bo w jej rozumowaniu by musiała, kurde, jeszcze innym tym wnuczętom też coś dać. A jakby, wiesz, renta, no wiadomo, jakie są realia w Polsce, tak?
A ja myślałem, netbook... że twoja prababcia też ma iPhone'a i nie, babcia.
No, nie ma.
No wiesz co? Trochę słabo. Nie postarałeś się. Sorry, Bartek.
Bo to jest jeszcze, wiesz, to jest jeszcze ta powojenna spuścizna, jak to mówię.
A, no tak, to jak w tej reklamie, że dziadek używał iPada jako deski do krojenia. No i bardzo dobrze się spisuje, bardzo dobrze się spisuje. Wyślę ci później ją. Dobra, panowie, 280 znaków na Twitterze. No nie możemy zostawić tego tak po prostu.
Nie możemy.
Zresztą odcinek ten wchodzi tweetem 280-znakowym oczywiście, specjalnie dla was. I ja w ogóle uważam, że to jest co najwyżej przeznaczone dla Niemców, którzy mają długie słowa i to jest spoko i proszę bardzo i w tej edycji powinno tak być. Natomiast prawda jest taka, że boję się, że teraz będą walone elaboraty TLDR i nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Moim zdaniem Twitter się troszkę...
Pogubił.
Ja bym dodał 20 znaków, nie wiem, ekstra, dodatkowo.
Nie, ja bym zrobił zupełnie inaczej, bo ja bym zrobił na przykład tak, żeby linki, obrazy, filmy w ogóle nie wliczały się w te 140 znaków. Poza tym, żeby dalej w końcu możliwość edycji tweetów, przynajmniej, nie wiem, przez 5 minut po opublikowaniu, bo czasami jakaś literówka wpadnie, bo albo słownik zamieni wyraz, albo coś. I żeby zostawili 140 znaków, bo to jest taki znak rozpoznawczy Twittera. I koniec, no to cała moja, że tak powiem, filozofia na ten temat.
A to teraz Bartku? Ja.
To co Bartek powie. Tak.
Jako specjalista od mediów od społecznościowych, no. Organizator czwartków social media w Trójmieście i zwycięzca,
tak,
i w ogóle
najlepiej
wszystko, hashtag social media and stuff, chcę powiedzieć, że ani mnie to mrozi, ani mnie to grzeje, gdyż ponieważ, bo 28 znaków przekłada się gdzieś na 28 wyrazów, więc moim zdaniem elaboratów nie będzie.
Jak 28 znaków przekłada się na 28 wyrazów?
No bo stary, no nie wiem, no dobra.
280 tam... znaków na 28
no dobra,
wyrazów.
No dobra, no 280 znaków, przepraszam, oczywiście. Dokładałem, no to 280 dziesiątek znaków, znaczy przepraszam, 28 dziesiątek znaków przekłada się na 28 wyrazów. Licząc, gdzie wyraz zajmuje 10 znaków. Jeszcze jakoś wytłumaczyć?
Nie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że bardzo długie mamy wyrazy w języku polskim. Dziesięcioznakowce?
No, jakbyś tak sobie, stary, na przykład chciał napisać Danon, to taka marka.
Ale jak posłuchałem teraz twojego zdania, to na pewno twoje słowa nie miały ten po 10 znaków.
No, ale dobra, no tam se można policzyć, no sok, pomarańcza, Tymbark na przykład, to są 3 wyrazy, a zajmują 20 znaków pewnie, coś takiego. Tak, no strzeliłem. Dobra. No, czekaj, bo policzę. Raz, dwa,
nie
trzy, tak zajmują i też ze spacjami to będzie 22.
No to pomyśl.
Jak,
no to
jak się pomyliłem, jak się pomyliłem, to mnie poprawcie.
No, mów dalej.
Ale czekaj, do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że nie będzie żadnych elaboratów. Fajnie, że to rozszerzają. Ogólnie spoko. Im więcej tych znaków, tym lepiej. Czy na edycji mi tak bardzo zależy, to nie. Czy ja Twittera często używam, też nie. Ogólnie rzecz biorąc, ja
ale jest ciebie ekspert od social media.
Ja uważam, że ta zmiana naprawdę bardzo mnie nie interesuje. Ale fajnie, że ją zrobili. I fajnie, że będzie można sobie napisać 280 znaków, bo jak na przykład pisałem do moich ulubionych przyjaciół na Twitterze, nie będę wymieniał z imienia i z nazwiska, ale mam kilku dobrych kolegów i chciałem im na przykład napisać, że ich, nie wiem, nie lubię albo że ich lubię, to teraz już będę mógł napisać to w jednym twecie, a nie w dwóch. Jak się z kimś kłóciłem na przykład, albo dyskutowałem. I to jest spoko. Ja uważam, że takie rzeczy są potrzebne i w ogóle nie jakby... Znaczy, ja nie wiem, czemu o tym rozmawiamy tak naprawdę, dlatego że ja uważam, że to jest po prostu na plus. W sensie takim, że czemu nie?
Jak to? Czemu o tym rozmawiamy? To największa zmiana od początku istnienia Twittera, mówiąc szczerze. Zaprzeczenie samej idei.
Ale wiesz, zaprzeczeniem samej idei Twittera jest jego rozwój, który przez 6 lat krystalizował drogę, w jaką pójdzie Twitter.
No tak.
Twitter jest portalem społecznościowym, który jest tak totalnie za murzynami i jest tak totalnie ciężko używalny, przynajmniej dla Polaków, że to właśnie temu zawdzięczamy jego popularność w Polsce, moim zdaniem.
Nie zgodzę się.
Ja się zgodzę, dlatego że uważam, że ciężko jest...
Bartek jest dobry, stawia tezę, a później sam się ze sobą zgadza.
Ja uważam, że tak ciężko jest wejść do grup dyskusyjnych, które są na Twitterze, bo z natury człowiek jest tak skonstruowany, że jak ma 10 tysięcy followersów, albo nie wiem, tak jak na przykład ja, a ja już jestem jakby znanym Twitterowiczem, bo mam już ponad 250, to ja już nie zawsze każdemu chcę odpisywać. Więc jak pisze do mnie jakiś tam mały żuczek, który ma tam, nie wiem, 240, tak? No to już, że tak powiem, ja nie do końca zawsze jestem czuję się na siłach, żeby odpisać, więc w pewnym sensie on się musi, może czuć taki zignorowany, a na Facebooku tego nie ma, no.
Damian?
No ja już powiedziałem, co myślałem i tyle, no. Dla myślałem, mnie chciałeś się jakoś 140
nie zgodzić. Jasne. Ja się z tobą zgadzam, Damianie, natomiast potrafię zrozumieć, ja uważam, że jeszcze powinien być jakiś dodatek, że możesz w wyjątkowych sytuacjach na przykład, możesz raz dziennie sobie na przykład takiego tweeta wydłużyć o 10 znaków, bo ci się na przykład słowo
kończy. To tak jak na Tinderze na przykład, że raz dziennie możesz komuś dać gwiazdkę.
Na przykład. A wiecie, że, czekajcie, czasami Uber jest lepszy niż Tinder?
Nie, błagam, nie ta reklama, to jest tragedia jakaś.
O Jesus.
Jeden z najbardziej znienawidzonych reklam w moim życiu.
Zostanie ze mną do końca życia, tak jak dłuższe życie każdej pralki to Calgon. Naprawdę.
Czekaj, w sumie moglibyśmy sobie kiedyś zrobić taki wieczorek z hasłami, bangerami z reklam.
Tak, no i stary, wtedy słuchacze
na przykład złote łopaty. On nie ma ekranu, łopaty. On jest ekranem.
Tak, on jest ekranem. I panowie, zostawię jeszcze taki jeden drobny temat, to jest nieistotne, ale przejdźmy do jeszcze tak na koniec, żeby wspomnieć o tym, że wiecie, że tak jak Uber jest lepszy niż Tinder, to tak Galaxy A jest praktycznie lepsze niż iPhone 8. I tylko te telefony można ze sobą porównać. Nie wiem, czy o tym słyszeliście.
Mała przerwa na reklamy, bo był temat Twittera. Ja mam Nick Rogacewicz, followujcie, bo mam tylko 250 obserwujących.
Oni obaj mają więcej ode mnie. Ale Bartek, powiedziałeś, że ciebie Twitter nie obchodzi, więc nie musisz się przejmować.
Ale ja chcę mieć więcej followersów, bo dla mnie followersi
żeby można było do jeszcze innych żuczków nie pisać.
Nie, liczba moich obserwujących wyznacza moją wartość w życiu.
No tak, tak jest. Ale to fakt, tak.
Ale przechodząc do tematu tego, o którym mówił Sławek, bardzo mi się podoba, jak go zapisałeś, czyli wesołe rozważania o tym, że iPhone 8 jest jak Galaxy A. Pięknie podsumowuje tę całą ideę.
A propos, no to ja może powiem, o co chodziło. Generalnie Paweł Warzecha z kanału Mozilla zakupił poprzez tam Konrada Michułkę z Rootblock IT sobie iPhone'a 8 Plusa do testów. Tudzież i na Twitterze przyrównał go z Samsungiem Galaxy S8 Plus. No i napisał: wyciągnąłem wczoraj iPhone 8 Plus z pudełka, położyłem obok Galaxy 8 Plus i stwierdzam, że iPhone wydaje się mocno przestarzały. No i pewien...
I się zaczęło.
Pewien czołowy wieszcz...
No Boże, Przemek Spider, chciałem
trochę dramaturgii wprowadzić w tą moją opowieść. No.
Dramaturgia. Stary, chcesz dramaturgii? Znowu. Polecam ci taką stronę. spidersweb.pl.
Dokładnie.
Dobrze. No i się zaczęło, że Przemek Pająk ze Spidersweba zaczął tłumaczyć, że iPhone'a 8 nie możesz przyrównać do Galaxy S8 z tego względu, że Galaxy 8 jest topowym smartfonem w ofercie Samsunga, a iPhone 8 nie jest. No to stwierdzili, że w takim razie dlaczego nie, skoro iPhone X jest topem u Apple, którego w sumie nie ma, to przerwamy go na Note 8. Przemek stwierdził, że też to nie jest tak, bo Apple nie ma konkurenta dla Galaxy Note 8 w tym segmencie. No i po czym w tym swoim wywodzie największym, streszczając go, napisał, że tak naprawdę Galaxy iPhone 8 to jest swoisty średniak Apple, którego można przerównać do Samsungowej linii Galaxy A. I w tym momencie większość technologicznego
trzeba
Twittera...
Trzeba nadmienić, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli by ktoś nie wiedział, to tak jak powiedzieliśmy we wcześniejszej części tego odcinka, Samsung Galaxy A kosztuje w sklepie 1500-1600 zł.
Tak.
W momencie, kiedy iPhone 8, który podobno jest w tym samym segmencie co ten Samsung Galaxy A, kosztuje 4,5 koła.
Dokładnie tak jest.
W sensie iPhone 8 Plus, tak? I kosztuje 4,5 koła. To tak, żebyśmy mieli taką jasność, przejrzystość.
Podlinkujemy naszym słuchaczom linka do tej świetnej rozmowy, bo naprawdę polecam Popcorn się wyposażyć, bo jest co czytać. I tutaj spuentował następnego dnia Porchinio, który prowadzi obecnie kanał dekonstrukcyjnie, wcześniej prowadził Porchinio.
Bardzo fajny.
Bardzo fajny. Spuentował to tak. Dzisiejszy dzień przejdzie do historii branży. To dzień, w którym uświadomiono w firmie Apple, że iPhone 8 jest odpowiednikiem na przykład Samsunga Galaxy A5.
Tak, i to jest tak niesamowite, po prostu to jest tak absurdalne. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć to, co czytam, z kisłem. Po prostu, no jak ale... można... No nic, po prostu...
Ale nie wiem, czy widzieliście.
Mi się najbardziej podobały komentarze w stylu kiedy porównanie iPhone 8 Samsung Galaxy A5.
Tak, do czego zmierzam? Na Spidersłebie w komentarzach też jest pod jakimś komentarzem, jakiś tam osobą, jakimś tam artykułem jest, ty weź co, idź weź lepiej testuj i porównaj iPhone 8 z Galaxy A5, a nie pisz jakieś bzdury.
No ja czekam na to porównanie, no naprawdę to będzie coś hitowego. I co najlepsze, pewnie Samsung może, na pewno z gorszym telefonem, to nie ma co w ogóle co do tego. Ale czy aż tak bardzo? Czekam
ale
na to porównanie, 8 nie wiem jak wy.
Wyszło, że iPhone 8 Plus to jest średniak Apple za 4000 zł.
A to dzisiaj chyba jest ta wielka premiera.
Ale idąc tym ambitnym rozumowaniem, którego jakby niemało jest na stronie spidersweb.pl, to w zasadzie MacBooki Pro z ubiegłego roku, czyli te z 2016 z Touch Barem, nie są najdroższe w ofercie. Przecież droższy jest na przykład MacBook Pro, więc w sumie to te MacBooki Pro z Touch Barem są odpowiednikami takich tam netbooków od Lenovo, no bo...
Tak, tych co babcia twoja ma.
Na przykład, bo w sensie... Znaczy, nie, babcia ma od Acera. Ale no na przykład od Lenovo, takich tam, taki rozumiecie, średni segment.
Zdecydowanie.
No. Ja myślę, że pan Przemek Pająk, gdy kupuje swój samochód, to porównuje Passata na przykład do, nie wiem, do Mercedesa S-klasy w AMG, który kosztuje pi razy około 4 razy więcej, albo Porsche Panamera, no bo ma 4 koła, ma 4 koła, podobny rozstaw osi, no ten sam, to jest ta sama kategoria, drodzy państwo.
Ano jest.
I tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć nasz odcinek.
No dobra, panowie, ja tylko zapytam na koniec, czy podobał wam się Star Trek, jeżeli oglądaliście, nowy Star
nie
Trek
oglądałem.
Na Netflixie.
Okay. Ja też nie. Ja widziałem, że jest nowy, ale jeszcze nie oglądałem. Ale dzisiaj zacząłem oglądać, przepraszam, to taki na koniec taki moment inspiracji od Bartka. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zacząłem oglądać dokument o Lady Gadze na Netflixie i nie wiem, czy kogoś interesuje temat Lady Gagi, ale dla mnie było to na maksa interesujące. Gdybyście zobaczyli minę Damiana w tym momencie, to byście padli na twarz. No, ale moim zdaniem w ogóle dokument o takich osobach to jest naprawdę super sprawa. A druga kwestia jest taka, że pomimo tego, że przed nagraniem powiedziałem chłopakom, co myślę o Blog Forum Gdańsk tegorocznej edycji, to był na nim taki wyjątkowy gość, który nazywa się Michał Kosiński. On jest odpowiedzialny za ten badania dotyczące tego, ile, jakby, jakie są nasze preferencje w wielu tematach na podstawie ilości polubień na Facebooku. I nie wiem, czy wiecie, ale on ma swojego bloga. Blog jest pod adresem michałkosiński.com. Jeżeli chcielibyście się coś dowiedzieć więcej o jego, nie wiem, o wywiadach z nim, o tym, co tam sobie myśli, jakie ma zdania na jakieś tematy, o jego badaniach i tak dalej, to polecam sobie tam wejść. Moim zdaniem jest to bardzo wartościowa strona. Co prawda ja jeszcze nie przejrzałem, ale widziałem z nim jeden wywiad i naprawdę koleś jest kozakiem, więc ja sobie tę stronę przejrzałem, po prostu miałem bardzo zapracowany tydzień. Ale tak jak ja będę ją przeglądał sobie w sobotę do porannej kawki, czy tam herbatki, tak też zapraszam was do tego.
Bartek, to brzmiało trochę jak lokowanie produktu.
No, ale nikt mi za to nie płaci.
Audycja zawiera lokowanie produktu, ale bardzo
dawać...
dobrze, trzeba
poza jakimiś tam subiektywnymi opiniami, fajnie jest też dawać jakieś fajne rzeczy, no nie, w podcaście. Jakieś takie, z których można się dowiedzieć też trochę więcej niż tylko naszego zdania, więc jakby myślę, że to jest bardzo fajne zdanie.
Wiecie, Kuba Klawiatur teraz puszcza na końcu ten, Kuba Klawiatur puszcza na końcu muzyczkę, to my możemy sobie puszczać.
Dobrze, że Sławek powtórzył Kuba Klawiatur, to przynajmniej wszyscy skumali ten cudowny żart.
Dokładnie. Panowie, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Pa, pa.
Na razie.
Siema.